Tech Love. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku TechLow. Dzisiaj bardzo nietypowy odcinek, ponieważ goszczę w fabryce, mogę chyba powiedzieć w fabryce, samochodów elektrycznych, polskich samochodów elektrycznych i rozmawiam z panem, który się przedstawił jako tatuś Trigo.
Dzień dobry, Rafał Budwaj.
Dzień dobry, witam cię jeszcze raz serdecznie. No, ja bardzo długo się starałem, żeby do was przyjechać, bo projekt, to co wy robicie i ten projekt waszego samochodu, no to jest coś, co mnie fascynowało od dłuższego czasu, jak tylko go zobaczyłem dawno temu na jakichś targach chyba poznańskich albo w Nadarzynie, już nie pamiętam gdzie to było, w Nadarzynie pamiętam, był stał samochód. Dzisiaj pierwszy raz miałem okazję zobaczyć na własne oczy Trigo i porównać go do samochodu, którym tu przyjechałem, czyli do Renault Twizy. No i jestem w szoku, jak to jest zupełnie inna konstrukcja i przepaść po prostu technologiczna.
No miło mi to słyszeć. To, co widziałeś, to prototyp z czwartej naszej generacji prototypów przedprodukcyjnych, bardzo bliski wersji ostatecznej. No i faktycznie, Trigo dla nas też było szokiem w momencie, w którym wjechałeś do garażu Twizy, bo jedna rzecz znać parametry techniczne i wiedzieć, że coś ma się do czegoś w ten albo inny sposób, a inna rzecz zobaczyć to na własne oczy. No i między innymi zobaczyć to, że Twizy jest znacząco niższy, tam siedzi się prawie na podłodze, znacząco szerszy, co powoduje, że Trigo ma nad nim ogromną przewagę w ruchu miejskim i podczas parkowania. Także dla nas to również było bardzo cenne doświadczenie.
Czy naprawdę uważacie, że tym waszym samochodem będzie można jeździć jak motocyklem i omijać korek między sznurem samochodów stojących rano w korku na Puławskiej?
To znaczy tak, Trigo wzięło się z faktu, że jestem motocyklistą i pewnie niezbyt inteligentny, ponieważ 5 lat zajęło mi dojście do wniosku, że kiedy jadę do pracy na motocyklu, jadę 20 minut, a samochodem grubo ponad godzinę na tej samej trasie. I te oszczędności nie wynikają z tego, że jadę bardzo szybko, tylko z faktu, że jadę. I może nie byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że motocykl, którym jeżdżę, to jest wielki, ciężki turystyk, który ma 108 cm szerokości i lusterka na wysokości lusterek w samochodzie, czyli najgorsza możliwa kombinacja. Boom. I mimo wszystko przejeżdża przez korki.
Okay.
Trigo w konfiguracji manewrowej, czyli ze złożonym zawieszeniem, ma 86 cm szerokości, czyli jest o 22 cm węższy od mojego motocykla.
I nie ma lusterek.
I ma lusterka elektroniczne.
Więc niewystające.
No i tak, prosta logika wskazuje, że skoro mój motocykl przejeżdża przez korki, no to Trigo powinno przejeżdżać przez korki.
Jeszcze lepiej.
No i faktycznie tak jest. Zabawne, że wśród inżynierów, którzy pracują ze mną nad Trigo, mamy kierowców jednośladów i mamy takich, którzy jeżdżą wyłącznie samochodami. Dla tych, którzy są kierowcami jednośladów, było zupełnie naturalne i oczywiste, że Trigo będzie przejeżdżać przez korki. Natomiast czułem, że nawet jeżeli się do tego nie przyznawali, to ci, którzy jeżdżą wyłącznie samochodem, mieli wątpliwości.
No to też, wiesz, odwieczna wojna motocyklistów z samochodziarzami na ulicy.
Mieli wątpliwości do czasu, kiedy pierwszy raz faktycznie przejechaliśmy przez korek, a potem zaczęliśmy to robić zupełnie regularnie. Wojna.
Nie, żartuję oczywiście.
Jako motocyklista tak tego nie postrzegam, natomiast jako człowiek mieszkający w mieście doceniam fakt, że każdy jeden skuter czy motocykl w ruchu drogowym tak naprawdę oznacza jeden samochód w korku mniej. I co więcej, władze wielu miast, Paryża na przykład, postrzegają w to dokładnie taki sam sposób i zachęcają do korzystania, z jednej strony do korzystania z jednośladów, mimo niebezpieczeństw i niewygód, które się z tym wiążą, a z drugiej strony zachęcają kierowców do tego, żeby
zostawiać
robić miejsce dla motocyklistów. Co ciekawe, w Polsce też mamy przykłady, na przykład moje rodzinne miasto Kraków od prawie dekady władze miasta wspólnie z lokalną komendą policji prowadzą akcję skłaniającą do tego, aby kierowcy samochodów umożliwiali przejazd motocyklistom przez korek. I to działa. Nie wiąże się to z żadnym dodatkowym zagrożeniem. Nie słyszymy o hekatombie wypadków drogowych w Krakowie. To po prostu działa.
Ja jak przyjechałem tutaj właśnie Twizy, to oczywiście chciałem go od razu podładować, bo samochód ma bardzo wolne ładowanie, muszę wrócić daleko do domu. I zapytałem się ciebie od razu, a jak jest z ładowaniem Trigo i jak on ma złącze ładowania? Czy to szybkie, czy wolne, czy jakieś półszybkie? I się zdziwiłem, bo usłyszałem, że on po prostu nie ma złącza ładowania. Jak może być możliwy samochód elektryczny bez złącza ładowania?
Trigo jest zaprojektowany pod kątem eksploatacji w sieciach Mobility as a Service, car sharing. I jako taki, również z racji swoich niewielkich gabarytów, może jeszcze być zasilany przez wymienne baterie. Wymienne baterie powodują, że nie potrzeba budować infrastruktury sieci stacji ładowania na ulicy, na mieście. Nie potrzeba inwestować pokaźnych środków w taką infrastrukturę. Nie trzeba zmuszać użytkowników do tego, żeby zawsze parkowali na stacjach ładowania wtedy, kiedy pojazd trzeba naładować. No a z drugiej strony proces wymiany baterii trwa 5 minut. 5 minut i pojazd jest od nowa naładowany, gotowy do pracy i gotowy do generowania przychodów dla swojego właściciela, operatora sieci car sharing. Wobec czego doszliśmy do wniosku, że skoro mamy tak prosto, łatwo wymienialne baterie, to kwestia złącza ładowania jest zupełnie wtórna. Oczywiście, jeżeli któryś z naszych klientów zażyczą sobie koniecznie, żeby złącze było, no to oczywiście nie ma problemu. Do tego są rozwiązania dostępne handlowo spółki. Natomiast ci klienci, z którymi rozmawiamy, w zdecydowanej swojej większości mają dokładnie takie samo podejście jak my, czyli darujmy sobie to złącze, wymienimy szybko baterię w dowolnym miejscu w mieście, tak długo jak da się zorganizować logistycznie taką wymianę. Pojazd po prostu jest dostępny przez 99,95% czasu.
I jaką pojemność ma bateria?
W tym momencie Trigo ma sumaryczną pojemność 14 kWh. Co ciekawe, jeszcze 2 lata temu w tej samej przestrzeni mieścił się 9 kWh. Zatem podejrzewamy, że pod koniec przyszłego roku, kiedy zaczniemy komercjalizację na poważnie, tej pojemności będzie więcej. O ile więcej, trudno powiedzieć. Natomiast więcej to przekłada się na takie hasłowe zasięgi typu 120-140 km co najmniej. Podejrzewam, że będzie więcej.
No to tak, ja pamiętam, mój kolega ostatnio jeździł, a mi się tak nie udało takiego zużycia zrobić, Peugeotem 208 elektrycznym i udało mu się zejść do 9 kWh na 100 km, co w przypadku waszego samochodu powinno być jeszcze mniej.
No Trigo ma ograniczenie homologacyjne masy, 450 kg, nie możemy być ciężsi, ponieważ wtedy przestalibyśmy
być czterokołowcem, tak?
Być ciężkim kwadrycyklem do przewozu osób o napędzie elektrycznym L7 ECP, która to kategoria jest dla nas bardzo korzystna i robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby z niej nie wychodzić.
To chyba prawo jazdy jest jakieś prostsze, prawda? Wtedy i ubezpieczenia.
To, co jest istotne, to jest to, że Trigo jest dostępny, może być prowadzony przez każdego, kto posiada zwyczajne prawo jazdy kategorii B na zwyczajny, normalny samochód, a to jest 99% populacji.
A B1? To było to prawo jazdy takie dla młodszych użytkowników?
Znaczy, w naszym przypadku dostosowanie do wymogu B1 sprowadza się do software'owego zmniejszenia mocy do 4 kW, co zawsze możemy zrobić. Natomiast to jest tak skąpy, malutki rynek, że tak naprawdę skupiamy się na tym głównym, największym naszym zwierzu, a to jest rynek posiadaczy prawa jazdy kategorii B.
No tak, bo w ogóle mnie zdziwiło to, że nie planujecie chyba sprzedawać tego samochodu dla klientów indywidualnych, czyli nie będę mógł przyjść, wejść do konfiguratora i wybrać sobie tapicerki, kolorku, Trigo i zaparkować go pod swoim garażem?
Co w tym momencie robią nasze samochody?
Głównie stoją.
Stoją. 96% czasu nasze samochody robią dwie rzeczy. Zajmują przestrzeń parkingową i tracą na wartości.
A to tak.
Przyjemność posiadania, powiedzmy, BMW X3 to jest 7 zł za godzinę. 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Kolosalna utrata wartości w imię posiadania czegoś, co, no, nie powiem, że każdy może posiadać, ale prawie każdy w XXI wieku w cywilizacjach rozwiniętych może pozwolić na to, żeby wyleasingować samochód podobnej klasy, mniejszej, większej i tak dalej, który zużyje zasoby konieczne do jego wyprodukowania i energię, i surowce, natychmiast straci na wartości po wyjechaniu z salonu i ten ostatni nośnik jego wartości, czyli prestiż, zaczyna odgrywać coraz mniejsze znaczenie. Darujmy to sobie. Jest XXI wiek, mamy współdzielone hulajnogi, mamy współdzielone samochody w ramach platform carsharingu. Od dawien dawna współdzielimy mieszkanie, wtedy kiedy nie mieszkamy, kiedy nie śpimy akurat w miejscu, w którym mieszkamy, mamy hotele, czarterujemy jachty. Myślę, że kolejnym dobrem powszechnego użytku, które po prostu w większości będziemy używać, a nie posiadać, będzie nasz transport. Co również spowoduje to, że samochodów na ulicach, w szczególności na parkingach, będzie mniej. Więcej przestrzeni będzie można oddać mieszkańcom. A z drugiej strony ta podstawowa funkcja, której oczekujemy od samochodu, czyli przejechanie z punktu A do punktu B, będzie zawsze dostępna i zawsze osiągalna.
Gdybym mieszkał w centrum miasta, niestety albo na szczęście nie mieszkam, to prawdopodobnie już teraz bym nie miał samochodu, bo tych samych systemów carsharingowych w Warszawie jest tak strasznie dużo chociażby już, że właśnie plus tego dochodzi ten transport taki modalny. Tutaj podjadę kawałek hulajnogą, a potem przesiądę się do samochodu albo przejadę kawałek metrem, a na końcu wsiądę do samochodu i połączę ten transport tak, żeby on był najwygodniejszy.
Tak, ciekawym pomysłem, o którym nie wiem, czy w zasadzie powinienem mówić, bo to jest nasz autorski pomysł, jest rozwiązanie, o którym zaczęliśmy rozmawiać z władzami Krakowa, mianowicie dostarczenie naszych pojazdów na parkingi Park and Ride. Kraków i wiele innych miast zbudowane są w ten sposób, że posiada bardzo rozległe strefy rezydencjalne dookoła miasta, to jest pierścień grubości jakichś 20 kilometrów, no i bardzo mało miejsca w mieście. Miasta inwestują w infrastrukturę Park and Ride i faktycznie znacząca część użytkowników korzysta z tej infrastruktury, z tych parkingów, przesiadając się na metro, tramwaj, autobus. Natomiast ciągle duża część nie, z różnych przyczyn. Jest przekonanie, że znacząca część tych, którzy nie korzystają z Park and Ride w taki klasyczny sposób, bo nie chcą jeździć tramwajem, mogłaby jednak zostawić swój duży, pełnowymiarowy samochód na obrzeżach miasta i do miasta wjechać już czymś znacząco mniejszym.
Kraków w ogóle wprowadził z swojego czasu, potem chyba zmniejszył strefę tylko dla samochodów elektrycznych.
Kraków i cały szereg innych miast nad tym pracują. Jeżeli jeździ się na konferencję typu Smart City w Barcelonie, no to wszyscy mają pełne usta stref bezemisyjnych. Przerabiamy parkingi na trawniki, oddajemy przestrzeń miejską mieszkańcom, nie posiadamy samochodów, a w szczególności nie z silnikiem diesla, tylko je współdzielimy w ramach wynajmu, czyli ten trend jest jakby bardzo mocno widoczny, również w Polsce, ale Polska jest tylko jednym z naszych docelowych rynków. Ogólnie na świecie odchodzi się od tego, żeby mieć duże samochody w centrum miasta.
No dobrze, ale wróćmy do, nie mówię, że mój przypadek jest typowy, ale myślę, że jest takim przypadkiem, który, tak jak powiedziałeś, są miasta, tak jak Kraków albo nawet Warszawa, które mają ścisłe centrum, ale bardzo dużo ludzi mieszka na obrzeżach miasta. No i ja mieszkam na obrzeżu miasta, domyślam się, że tam nie będzie strefy jakiejś wydzielonej, gdzie to mogę ten samochód zostawić, bo u mnie praktycznie w mojej miejscowości, a ja mieszkam tuż obok Warszawy, nie mogę porzucić żadnego samochodu carsharingowego. No, ostatnio się pojawiła jakaś tam możliwość. No, fajnie byłoby mieć ten samochód właśnie na własność, tak żeby móc z nim wjechać do miasta. Czy macie na to jakiś pomysł? Bo pewnie pojawi się część takich klientów.
Dosyć często słyszymy wyrazy niezadowolenia z faktu, że naszym głównym kierunkiem jest, że tak powiem, mobility as a service, że wielu ludzi jednak chciałoby posiadać pojazd taki jak Trigo na własność. Dla nas to jest niestety straszliwy komplikator modelu biznesowego, dlatego że indywidualny samochód wymaga indywidualnej konfiguracji, tak jak wspomniałeś, tapicerka taka, kolorek taki. Wymaga zorganizowania infrastruktury serwisowej wszędzie tam, gdzie są klienci, którzy taki samochód sobie kupili. No i cóż poradzić? Jest to w pewnym sensie pójście na czołowe zderzenie z firmami, których średnia długość życia to jest 120 lat.
Więc Elonowi się udało.
No ale on jest najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Wymyśliliśmy sobie naszą niszę, która jest bardzo obiecująca, która bardzo, bardzo szybko rośnie. 36% rok do roku, każdego roku od dekady. Nisze, co do której istnieje takie przekonanie, że to jest to coś, co będzie się w dalszym ciągu bardzo szybko rozwijać. Ona jest dla nas atrakcyjna również dlatego, że sprzedaż polega na dostarczeniu 200 takich samych pojazdów, tak samo oklejonych, jednemu konkretnemu klientowi biznesowemu, który jest zlokalizowany w jednym konkretnym mieście. I wystarczy zorganizować serwis dla tego klienta w tym mieście i co więcej, uczynić sobie z tego serwisu znaczące źródło dochodów. Wobec czego racjonalnie i pragmatycznie patrząc na sprawę, przynajmniej na pierwsze lata chcemy iść wyłącznie w kierunku mobility as a service. Wśród naszych inwestorów są tacy, którzy twierdzą, że to jest tak atrakcyjny rynek, że my sami powinniśmy, szczególnie w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach,
być takim operatorem,
że nie ma sensu wyłącznie sprzedawać łopat, nawet bardzo dobrych, w trakcie gorączki złota. Skoro jest gorączka złota, być może warto pokopać trochę złota. Więc to widzimy jako nasz główny rynek. Czy to się zmieni? Naprawdę, dajmy czasowi popracować. Dajcie nam popracować i doprowadzić Trigo do stanu, w którym daje się go produkować seryjnie. Jesteśmy blisko, ale jeszcze nie jesteśmy tam. I zobaczymy, co pokaże przyszłość.
Wyprzedziłeś moje pytanie o produkcję, bo widziałem przed chwilą samochód. On wygląda na z gruncie rzeczy skończony. Widziałem dużo filmików, wiem, że jeździ. Więc jak to wygląda? Kiedy będziecie gotowi, żeby wyprodukować go właśnie i dostarczyć chociażby te 200 sztuk, o których powiedziałeś?
Dla niewprawnego oka Trigo docelowe, to produkcyjne, będzie wyglądało idealnie tak samo jak to, co widziałeś. No, dla nas liczba różnic jest znacząca. Co innego zbudować nawet krótką serię prototypów na zasadzie manufaktury, co innego dostosować taki produkt do produkcji seryjnej. Jesteśmy na etapie kończenia dostosowywania go do produkcji seryjnej. Liczymy na to, że produkcję uda się uruchomić w 2021 roku, w przyszłym roku. Pojazd przechodzi właśnie testy drogowe. No, w naszym przypadku jest to również o tyle ambitne zadanie, że całość sterowania Trigo, łącznie ze sterowaniem kierunkowym, jest realizowana cyfrowo. To był wybór pragmatyczny związany z bezpieczeństwem naszego pojazdu, z którego wynika cały szereg innych korzyści. Natomiast tak czy inaczej musimy upewnić się, sami siebie upewnić co do tego, że nasz produkt jest w 100% bezpieczny i dopracowany, zanim udostępnimy go szerokiej publiczności.
Testy zderzeniowe już były?
Obecne wyniki testów są bardziej niż zadowalające, wobec czego jesteśmy optymistami. Co do testów zderzeniowych, w naszej kategorii homologacji nie ma takiego wyboru. Myślę, że przeprowadzimy chociażby po to, żeby siebie samych uspokoić, że Trigo spełnia wymogi. Że przeprowadzimy takie testy że tak powiem, własnej nieprzymuszonej woli, na zasadzie naszej dobrowolnej decyzji. Natomiast na razie mamy jeszcze po prostu zbyt mało egzemplarzy,
żeby je rozbijać. Okay. A na pewno rozmawiacie z branżą carsharingową. Nie wiem, w Warszawie jest Innogy, który ma 500 BMW i 3. Jak branża patrzy na taki samochód, bo to jest zupełnie inne podejście do motoryzacji.
Wiesz co, to jest tak. Carsharing zasadniczo ma opinię bardzo słabego interesu. I między nami mówiąc, on chyba jest słabym interesem w takiej formie, w jakiej go znamy. Te pojazdy zwyczajnie jeżdżą za mało. Jeżdżą za mało, znacząco mniej niż taksówki i Ubery.
To może dlatego właśnie, zobaczymy, firmy carsharingowe, to mamy Panka, który zarabia na tym, że sprzedaje sam sobie samochody, i mamy Innogy, który zarabia na tym, że sprzedaje samo sobie prąd.
Nie zaglądałem im do garnków, nie wiem, jakie są szczegóły ich kuchni, mówię bardziej ogólnie na temat tego, jak carsharing jest postrzegany na świecie i jest zasadniczo postrzegany jako słaby interes. Natomiast są dwie bardzo istotne rzeczy związane z Trigo i carsharingiem, które powodują, że Trigo może być game changerem dla carsharingu. Po pierwsze, carsharingowe samochody jeżdżą bardzo mało, dlatego że nie są tam, gdzie są potrzebne, są tam, gdzie przestały być potrzebne poprzedniemu użytkownikowi. W skali światowej obserwuje się taki fenomen, że te pojazdy mają tendencję do kumulowania się na obrzeżach miast, w strefach rezydencjalnych, gdzie ktoś przestał potrzebować, ponieważ dojechał do domu danego samochodu, natomiast nie wjeżdża nim z powrotem do centrum miasta, ponieważ rano jedzie do pracy i musi zdążyć na określoną godzinę, bierze po prostu komunikację miejską. Jeżeli taki scenariusz powtórzy się statystycznie, często, dochodzimy do sytuacji, w której paradoksalnie samochody, które miały ulżyć miejskiej infrastrukturze przez współdzielenie, nagle ją dodatkowo obciążają, ponieważ zajmują miejsca parkingowe w miejscach, gdzie nie są potrzebne. No a z drugiej strony, z punktu widzenia operatora, mogłyby zarabiać, gdyby były tam, gdzie są potrzebne, ale zostały porzucone tam, gdzie akurat zapotrzebowanie na nie jest najmniejsze. Skutek jest taki, że w pobliżu dworca centralnego w Warszawie na przykład regularnie jest dosłownie kilka, między 3 a 5 samochodów dostępnych w ramach carsharingu, podczas kiedy na ten dworzec przyjeżdża dziennie, policzyłem, 15 pendolino. To jest 10 tysięcy ludzi, którzy potencjalnie byliby klientami dla carsharingu.
Gdyby były samochody.
Gdyby były samochody. No i teraz tak, dlaczego Trigo? Jednym z powodów, dla których ludzie nie chcą korzystać z carsharingu w dojeździe do centrum, czyli powrocie tam, gdzie te samochody byłyby potrzebne, jest fakt, że...
Nie są w stanie ich zaparkować.
Nie są w stanie ich zaparkować. Co więcej, za czas poszukiwania miejsca parkingowego trzeba zapłacić. W przypadku Trigo zajmujemy de facto mniej miejsca niż wiele motocykli. IBM zrobił badania jednoślady versus pełnowymiarowe samochody i kwestia parkowania i wyszło im, że statystycznie w centrum miast zachodniej cywilizacji jest 43 razy więcej miejsc do zaparkowania skutera niż samochodu. Czyli i polecam Ci to doświadczenie. Jadąc i szukając w godzinach szczytu w centrum Warszawy miejsca do zaparkowania swojego pełnowymiarowego samochodu, miniesz 43 miejsca średnio, na których byłbyś w stanie zaparkować motocykl, skuter albo Trigo. Wobec czego pierwszy problem znalezienia miejsca parkowania u celu podróży, który powstrzymuje ludzi od korzystania z carsharingu, a zachęca ich do korzystania z Ubera na przykład, w przypadku Trigo odpada. Zawsze jesteśmy w stanie zaparkować motocykl w promieniu, nie wiem, 15 metrów od miejsca, gdzie chcemy dojechać. Każdy motocyklista to potwierdzi. Druga sprawa. Tam, gdzie to jest legalne, a w większości krajów Europy jest to nie tylko legalne, ale również się do tego zachęca, Trigo, podobnie jak motocykl, może przejechać przez korek. Czyli oszczędzasz sobie czas. I na początku naszej rozmowy padło porównanie 20 minut, godzina 20 minut, motocykl, samochód. Jesteś w stanie sobie oszczędzić potężne ilości czasu, dojeżdżając do pracy albo w to miejsce, gdzie potrzebujesz dojechać, w ten centrum miasta, za pomocą Trigo, a nie innego samochodu, nawet Ubera czy taksówki.
Zawsze jak parkuję w mieście, to widzę takie miejsca, gdzie to jest najgorsze miejsce, że prawie bym się zmieścił, ale się nie zmieszcza.
No, no i teraz wyobraź sobie, że na jednym miejscu do parkowania samochodu równolegle mieści się 5 Trigo zaparkowanych prostopadnie. To był taki obrazek, który przedstawialiśmy na naszych prezentacjach wtedy, kiedy jeszcze Trigo nie miał wymiennych baterii, kwestia infrastruktury, stacji ładowania i tak dalej. Natomiast zasadniczo myśląc Trigo powinniście myśleć dwie rzeczy. Absolutny brak problemów z parkowaniem i możliwość przejechania przez większość korków, tak jak skuter, tylko że w komforcie zamkniętej kabiny,
z pasami
bezpieczeństwa, ogrzewaniem i klimatyzacją.
Poduszką powietrzną?
Jeżeli klienci będą chcieli za to płacić, to tak.
A to w standardzie będzie bez poduszki?
W tym momencie nie mamy poduszki powietrznej, ponieważ mamy inne ważne rzeczy do rozwiązania. Tak, myślę, że to jest na tyle skomodytyzowany produkt, że także będziemy mieli poduszkę powietrzną, chociaż przypominam, że poruszamy się w mieście z relatywnie niewielkimi prędkościami.
A jaka jest prędkość maksymalna Trigo?
Maksymalna prędkość Trigo to jest 90 km na godzinę i ani kilometra więcej, dlatego że znowu przekroczylibyśmy tak, kategorię homologacji.
No właśnie, jeżeli jesteśmy przy kategorii homologacji jeszcze na chwilę, nie będzie można nim wjechać na drogę szybkiego ruchu, tak? Bo ta kategoria chyba wyklucza możliwość poruszania się drogami.
Kategoria L5 wyklucza.
A, okej, okay, jasne. Czyli ta...
L7 nasza jak najbardziej nie wyklucza. I oczywiście powiedziałem, że 90 km na godzinę, ale na rozłożonym zawieszeniu.
Okay. A na złożonym?
Na złożonym ograniczamy prędkość do 25 km na godzinę i szczerze powiedziawszy przejazd przez korek z prędkością większą niż 25 km na godzinę to jest proszenie się o kłopoty.
Okej, to zawieszenie można je rozłożyć i złożyć w czasie jazdy? Nie trzeba zatrzymywać się?
Tylko w czasie jazdy.
Okej, czyli na postoju nie?
Na postoju nie, no bo musielibyśmy rozepchnąć koła, które fizycznie stoją obciążone na asfalcie. Śmieszne jest to, że nasz system ma wystarczająco dużo mocy, żeby to zrobić, natomiast no, niszczyłby opony i zużywał ogromną ilość energii. Nasz poprzedni prototyp, rekordzista pod tym względem, rozkładał i składał zawieszenie w czasie 1 sekundy i 6 setnych.
A teraz, aktualnie?
Teraz mamy troszeczkę dłużej, natomiast pracujemy nad tym, żeby on, teraz niecałe 2 sekundy i tak dużo szybciej niż spodziewałem się, że to będzie następowało. Natomiast pracujemy nad tym, żeby to znowu było w okolicach 1 sekundy. Oczywiście nad całym procesem czuwa komputer, który po pierwsze nie pozwoli ci przekroczyć 25 km na godzinę, jeżeli koła nie są w pełni rozłożone. Po drugie, nie pozwoli złożyć kół, jeżeli jedziemy szybciej niż 25 km na godzinę.
Wspomniałeś, że macie sterowanie w pełni drive-by-wire, tak. Czyli ja sobie wyobrażam, że to mamy taki duży, zdalnie sterowany samochód, zabawkę. Więc na pewno kolejnym pytaniem, które musi się narzucić, jest to, czy on będzie mógł jeździć sam.
Tak. Co więcej, mamy po temu powody natury czysto merkantylnej. Chodzi o eksploatację Trigo w ramach spodziewanych i zapowiadanych przez wielu, w tym wspomnianego przez Ciebie Ilona Maska, usług robotaksji. Robotaksji w skrócie to połączenie
Ubera z carsharingiem, co nie?
Ogromnej marży typowej dla carsharingu, marży jednostkowej, brutto, z bardzo dużymi jednostkowymi przychodami typowymi dla Ubera. Innymi słowy, pojazd, który jest dostępny, który można sobie zamówić na aplikacji i przyjedzie tam, gdzie jest potrzebny, podobnie jak Uber, natomiast nie będzie miał w środku kierowcy, czyli nie będzie miał głównego składnika kosztów, który pogarsza model biznesowy Ubera. Trigo nadaje się do tego raz, że mamy już teraz w pełni cyfrowe sterowanie drive-by-wire. Oczywiście sami nie rozwiniemy systemu autonomii, to nie jest...
Ale można i kupić na miejscu, prawda?
Ale w tym momencie 160 podmiotów w samej Europie pracuje nad autonomią, wobec czego prędzej czy później będzie można tą autonomię kupić. Oczywiście musi się również stać legalna w myśl obowiązujących przepisów, natomiast no, wiele wskazuje na to, że kwestią 3-4 lat jest wprowadzenie takiej autonomii, która nam wystarczy, autonomia dla ubogich, bardzo niewielkie prędkości, bez człowieka w środku i po znanym terenie. Okay. A to jest wszystko, czego potrzebujemy.
Czyli doprowadzenie z miejsca parkingowego,
żeby przebazować pojazd i uczynić z niego rodzaj Ubera bez kierowcy. Drugą cechą Trigo, poza cyfrowym sterowaniem, jest składane zawieszenie, które posiada, które powoduje, że Trigo, poruszając się w swoim trybie manewrowym na złożonym zawieszeniu, ma szerokość niewiele większą od człowieka i jeździ z prędkością do 25 km na godzinę, czyli zasadniczo z punktu widzenia użytkowników ruchu jest rodzajem rowerzysty. Ani bardzo nie przeszkadza, ani nie stanowi dużego zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Dlatego wydaje nam się, że Trigo idealnie wpisze się w zapotrzebowanie rynku usług robotaksji.
Przyjechałem do Was Twizy, czyli dla mnie to był samochód, który jest niejako konkurencją. Już teraz wiem, że to żadna konkurencja, zupełnie inny samochód, inny model biznesowy, w ogóle wszystko co innego. Czy na świecie trwają, pewnie o tym wiesz, jakieś konkurencyjne dla Was projekty, czy jesteście takim no, jednostkowym wydarzeniem światowym i nikt nad czymś takim nie pracuje?
To znaczy tak, dokładnie każdy duży producent samochodów ma w swojej biografii próbę podejścia do problemu połączenia zalet motocykla i samochodu. Prawie każdy. Nikomu się to nie udało do tej pory. Natomiast
skuter BMW jest całkiem ciekawy, ten z zakrytą kabiną.
No ona jest zakryta tylko od góry.
Tak.
Posiada bardzo wiele cech zwykłego jednośladu i bardzo mało zalet samochodu, posiadając część jego wad. No nie bez kozery po chyba 3 latach zaprzestano jego produkcji. Natomiast jest to jeden z tych właśnie przykładów na to, że próbowano. Natomiast nikt nie próbował tego robić tak jak my. Nie wiem, nie jestem w stanie wytłumaczyć racjonalnie dlaczego, bo pomysł wydaje się być mega prosty. Tak? No po prostu mamy 2 koła, które jak jedziemy powoli, mamy małe zapotrzebowanie na stabilność, mogą jechać wąsko, a wtedy, kiedy jedziemy szybko, mamy duże potrzebowanie na stabilność, ale z drugiej strony dużo przestrzeni dookoła siebie, więc mogą jechać szeroko, kropka. To jest całe Trigo, nie?
No to pytanie, czy macie to opatentowane?
Mamy to opatentowane. Tak naprawdę zacząłem od opatentowania tego pomysłu. W tym momencie Trigo jest objęte ochroną patentową na terytoriach zamieszkałych przez 3 miliardy 950 milionów ludzi.
Czyli rozumiem, Europa, Stany Zjednoczone.
Europa, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonia, Korea, Brazylia. Wybieraliśmy te rynki, gdzie jest najszybszy wzrost, również urbanizacji, gdzie oczywiście sam siebie rynek jest największy, najbardziej rozwinięty, albo będzie się bardzo szybko rozwijał. Czy istnieją podobne rozwiązania? Istnieje jeden pojazd. Nawiasem mówiąc, zamierzamy zaproponować im taki przyjacielski pojedynek. City Transformers z Izraela, który również posiada zawieszenie o zmiennym rozstawie kół, rozwiązane zupełnie inaczej niż u nas. Nie naruszają naszych patentów, więc nie mamy im tego za złe. Bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o zastosowane rozwiązanie. No ale widać, że ludzie zasadniczo kombinują w tym kierunku. Ciekawym przykładem jest również Seat Minimo. To jest taki pojazd, który przy wielkich fanfarach w zeszłym roku został ogłoszony światu. Razem z projektem inwestycji na poziomie 60 miliardów euro przez Volkswagen Audi Group, rozwijania rozwiązań dla New Urban Mobility. No i Seat, część WAG, pokazał hulajnogę, skuter i właśnie Minimo, również dwuosobowy pojazd, tak jak Trigo, również siedzi się jeden za drugim, natomiast szerszy o 40 cm.
O, to znacząca różnica.
Ten każdy centymetr na szerokość to jest centymetr na wagę złota. My mamy obsesję wąskości w Trigo. Natomiast to jest obsesja, która jest podyktowana bardzo praktycznymi względami. Chodzi o parkowanie i o korki. Czyli reasumując, jeżeli ktoś taki jak Volkswagen Audi inwestuje tego rodzaju pieniądze w tego rodzaju rozwiązania, to znaczy, że być może my również kombinujemy w dobrym kierunku, a mając unikatowe, cóż poradzić, rozwiązanie w skali światowej, na które mamy wyłączność, monopol opisany patentami na wszystkich największych rynkach, może czekać nas sukces.
To ostatnie pytanie, to w związku z tym, czy nie było tak, że, bo ja w ten projekt wierzę, bo mi się podoba i wszystko, co mówisz, się spina w całość, czy nie stali już tutaj panowie w czarnych garniturach od jakiejś jednej wielkiej, z jednego z wielkich trzech producentów na świecie, nie mówili, hej, tutaj sprzedaj mi ten projekt, bo sobie weźmiemy go, my go skomercjalizujemy i uruchomimy produkcję serii naszego tygodnia.
No więc nie jestem z tego tytułu rozczarowany, ale nie. Natomiast myślę, że wiele dała nam w zakresie zrozumienia tego fenomenu współpraca z firmą EDAC. EDAC Engineering to jest największy na świecie podwykonawca prac inżynierskich dla branży automotive. Oni są autorami technicznych rozwiązań naszego nadwozia. My się nie znamy na robieniu nadwozi, natomiast oni tak, zatrudniliśmy ich do zaprojektowania nadwozia. Podobnie jak czynią to Mercedes, Aston Martin, Porsche, BMW. I w trakcie współpracy z nimi wiele takich rzeczy, które są zakrawają na różne paradoksy, nam się rozjaśniło. BMW czy Mercedes w tym momencie planuje produkcję na 2025-2026 rok i dla nich absolutnie kluczowym tematem jest to, jaki krój świateł będzie się wtedy podobał.
Okay.
Ich działy R&D z jednej strony muszą się zajmować ograniczeniami związanymi z emisją i coraz bardziej rygorystycznymi wymogami w tej dziedzinie, a z drugiej strony pracują nad samochodami na za 5 lat. Oni nie mają głowy do tego, żeby się nagle wziąć i zacząć rozglądać po mieście za jakimś zupełnie nowym, nie przypominającym niczego, co znają do tej pory samochodem. Prawdopodobnie w momencie, w którym Trigo będzie sproduktyzowane, w którym rynek je przyjmie, to wtedy tak, chętnie, tylko że pytanie, jaką to wartość będzie miało dla nas na tamtym etapie, wiedząc o tym, że mamy bardzo, bardzo fajnych, wyłącznie polskich inwestorów, wiedząc, że mamy monopol zapewniony na jeszcze 17 lat, do 2037 roku, 16,5. na naszą konstrukcję, no i włożyliśmy wiele wysiłków w to, żeby ten monopol był dosyć
dobrze chroniony.
Dobrze chroniony.
Trzymam kciuki, chodźmy pojeździć.
Dzięki.
Love. Z miłości do technologii.